Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja i zapraszam do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. I bardzo serdecznie na samym początku już witam księdza doktora Marcina Kowalskiego, który również pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.
Witam ojca, szczęść Boże wszystkim Państwu.
Na samym początku prosimy Ducha Świętego o to, aby nas otworzył na to słowo, na to wszystko, co będzie nam przedstawione, abyśmy mogli jak najlepiej przyjąć to słowo, które jak niedługo będziemy słyszeć, staje się ciałem.
Państwa, ta pieśń, którą wzywamy obecności Ducha Świętego, już wprowadza nas w klimat i w treść dzisiejszego Słowa Bożego, tego, które będziemy rozważali, a tego, które czeka na nas w najbliższą niedzielę. Przypomnę, że przeżywamy już czwartą niedzielę Adwentu. To już właściwie finał, ostatnia prosta przed spotkaniem z tą wielką tajemnicą wcielenia Bożego, wielką tajemnicą Bożego Narodzenia. Czwarta niedziela Adwentu i intensyfikuje się temat przychodzącego Mesjasza. Mesjasza, który nabiera już coraz konkretniejszych rysów, o którym proroctwa mesjańskie, jak to Micheasza, które będziemy czytali, mówią już coraz bardziej otwartym językiem. Pojawiają się także już nawiązania do scen biblijnych Ewangelii Łukasza, które ściśle poprzedzają nam tajemnicę wcielenia i narodzenia Bożego. Abyśmy nie przegapili nic z bogactwa tej tajemnicy, abyśmy rzeczywiście zanurzyli się w niej, abyśmy także doświadczyli błogosławieństwa przychodzącego Mesjasza, myślę, że warto sobie zadać pytanie, z czym przychodzi do nas. I taki tytuł, roboczy tytuł, moglibyśmy nadać właściwie tej liturgii słowa. Dary Mesjasza, z czym do mnie przychodzisz, Panie? Pytamy dzisiejszego słowa, czy próbujemy odnaleźć odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym słowie. Zdarza się czasami, że rozmawiając przez telefon z naszymi przyjaciółmi, słyszymy takie pytanie bardzo konkretne. Właściwie po co do mnie dzwonisz? po co tak naprawdę do mnie dzwonisz? I to każe nam określić to nasze zapotrzebowanie, czy potrzebę, z którą chcemy się zwrócić do przyjaciela. Otóż dobrze jest zadać podobne, konkretne pytanie z Panu, który przychodzi do nas w tym czasie, już za niedługo zupełnie. Po co, Panie, po co przychodzisz do mnie? Czy z jakimi darami przychodzisz do mnie? Dzisiaj liturgia słowa mówi o trzech bardzo pięknych darach. Pan czy Mesjasz przychodzi po pierwsze po to, żeby zebrać to, co rozproszone i dać nam pokój, o którym śpiewaliśmy dzisiaj, o którym modliliśmy się dzisiaj w tej pieśni na wstępie. Przychodzi po to, aby nauczyć nas pełnić wolę Bożą. To będzie temat drugiego czytania. I wreszcie w Ewangelii będziemy słyszeli o wizycie Maryi u Elżbiety. Pan przychodzi zwyczajnie po to, aby dać nam siebie, czyli radość życia. Wokół tych trzech punktów spróbujemy skoncentrować naszą refleksję nad Słowem na najbliższą niedzielę Adwentu. Czytanie z księgi proroka Michała. To mówi Pan, a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a on będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Czwartą niedzielę Adwentu czytać będziemy piękne proroctwo mesjańskie pochodzące z księgi proroka Michała. Aby zrozumieć wagę tego słowa, które Bóg kieruje do nas, spróbujmy umiejscowić je sobie w kontekście historycznym i powiedzieć słów kilka o proroku, który do nas mówi. Michał to hebrajskie imię, Mika, jak zapisuje je Stary Testament, to skrócona forma od Mikejach czy Mikejachu, któż jak Bóg. Któż jest tak wielki jak Pan? Wiemy, że imię proroka zawsze określa w jakiś sposób jego misję i orędzia, więc podstawowe orędzie Michała będzie wskazywało na wielkość Pana działającego wcale w nieprostej historii Izraela, w historii skomplikowanej, w historii pełnej także cierpienia. Pan będzie dla Michała pierwszym punktem odniesienia i głównym bohaterem. Któż jak on, który potrafi wyprostować wszystkie ludzkie drogi tak zagmatwane przez nasze grzechy i złe wybory. Micha Hamoraszti, tak przedstawia się Michał z miasta Moreshet Gat, 35 kilometrów od Jerozolimy na pograniczu Judy. To człowiek trochę jak Maryja z małej miejscowości, która nie jest często wspominana w Starym Testamencie, na pograniczu Judy i Samarii. To będzie człowiek i prorok, który doświadczy także goryczy losu ludzi pogranicza. To pogranicze w jego czasach będzie często pustoszone przez obce wojska, przez Asyrię. Będzie widział swoich rodaków uprowadzonych w niewolę. Człowiek właśnie, któremu nie obce jest także cierpienie i nie obce jest kruchość tego ludzkiego życia. Prawdopodobnie działał i przepowiadał w Moreshet właśnie, w tej swojej małej miejscowości i był rzeczywiście bezkompromisowy w głoszeniu prawdy. Krytykował warstwy rządzące w Izraelu, bronił biednych, brał w obronę tych, których nazywamy w Starym Testamencie Amharet, czyli takich najpokorniejszych, najbiedniejszych, najmniejszych z małych. A żył w czasach innego wielkiego proroka Izajasza. W tytule księgi mamy zapisane, że Micheasz przepowiada za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, czyli mniej więcej od roku 740, powiedzmy do 701. W orędziu Micheasza sporo mamy zapowiedzi klęski, są też cudowne zapowiedzi Bożego działania, prowadzenia. To on tak często operuje metaforą Boga, który jak pasterz gromadzi swoją trzodę. Jedną z tych cudownych zapowiedzi Bożego działania i Bożych interwencji w historii jest proroctwo mesjańskie, które czytamy dzisiaj. Micheasza, rozdział 5, wersety od 1 do 5. Spróbujmy sobie je przeczytać krok po kroku, zwracając uwagę na te treści, w których chrześcijanie bardzo szybko odkryli zapowiedź Chrystusa, zapowiedź przychodzącego Pana. A ty, Betlejem Efrata, mówi Micheasz, jesteś najmniejsze spośród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Micheasz dba o to, żeby dobrze określić miejsce przyszłego pochodzenia Mesjasza. Podaje lokalizację Betlejem Efrata, bo mamy dwa Betlejem w Starym Testamencie. Jedno w dziale Zabulona, czyli na północy, drugie w dziale Judy, właściwie w jednym z klanów judzkich Efrata. Betlechem po hebrajsku znaczy dom chleba. I to już pierwsza piękna aluzja, w której chrześcijanie widzieli zapowiedź Jezusa, który nazywa siebie żywym chlebem zstępującym z nieba. Rodzi się w mieście chleba. Ten, który będzie nas karmił swoim słowem i swoim ciałem i krwią. Betlechem, czyli dom chleba, to także ojczyzna wielkiego króla Dawida. To miasto, które znajduje się 8 kilometrów od Jerozolimy. A więc miejsce, z którego pochodzić ma przyszły Pan, Mesjasz, to miejsce Dawidowe. I to bardzo ważne w tej zapowiedzi, bo ten potomek Dawida będzie realizował zapowiedzi mesjańskie, oczekiwania Izraela, oczekiwania wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu. Betlejem to mała mieścinka, która pojawia się nieczęsto w Starym Testamencie, 3 razy, pomijana w niektórych spisach. Tak, Mesjasz rodzi się w najmniejszym spośród miejsc na ziemi. Najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich. To powinno przywieźć nam na myśl te wszystkie historie, w których Pan używa tak skromnych środków, żeby zbawiać swój lud. Tych najmniejszych i najpokorniejszych. W historii Saula, Saul skarży się właśnie na to, że pochodzi z najmniejszego spośród klanów. Dlaczego Pan wybrał właśnie jego na króla? Podobnie skarży się Gedeon. Panu podoba się posługiwać się takimi właśnie maleńkościami. Panu podoba się także odwiedzać miejsca, do których nie zagląda nikt inny i z nich właśnie wzbudzać wybawicieli. Nikt z nas nie jest zbyt mały, innymi słowy, żeby w historii zbawienia odegrać pierwszoplanową rolę. To jest takie piękne w orędziu biblijnym, w Starym Testamencie. Bóg nie potrzebuje herosów, którzy pojawiają się w greckich mitach. To On jest pierwszym działającym i naszą mocą. Wystarczy Mu słabość ludzka i wystarczy najmniejsze z miejsc na ziemi, żeby wyprowadzić z Niego Mesjasza, przyszłego Dawida. Micheasz mówi wyraźnie, z Ciebie wyjdzie mi, dla mnie, ten, który będzie władał w Izraelu. Dla mnie to podkreśla tą relację pomiędzy Mesjaszem a samym Panem, bardzo czułą, ojcowską, bo po pierwsze ten człowiek, Mesjasz powołany, jest radością Pana. Pan wzbudza go dla siebie. Kiedy Pan powołuje nas do czegokolwiek, powołuje przede wszystkim do bliskości z sobą i mocą tej bliskości, zażyłości możemy później zmieniać świat czy głosić Jego słowo. Jego pochodzenie od dni starożytności, mówi dalej Micheasz, od początku, od dni wieczności. No tutaj chrześcijanie wprost widzieli zapowiedź bóstwa Chrystusa, tego, który przyjdzie. Żaden z królów izraelskich, Mesjaszy, nie legitymizował się pochodzeniem od początku, od dni wieczności. W warstwie dosłownej, literalnej tego proroctwa można odnieść te słowa po prostu do starożytności, dynastii Dawida. Prorok czeka tu może także na konkretną postać historyczną, która pochodzi ze starożytnego rodu Dawida. Później pojawia nam się wers drugi, który jest trudny i który niektórzy uznawali za glosę, czyli późniejszy dodatek. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. O kim mówi się tutaj, kiedy wspomina się tych, którzy mają być wydani i kim jest ta, która ma porodzić. Fakt, że uznawano ten werset za późniejszy dodatek, zadecydował o tym wzmianka o reszcie, która ma powrócić do synów Izraela. Automatycznie kojarzono tę resztę z czasami wygnania babilońskiego, a przecież prorok Michał przepowiada dobre 100-150 lat przed wygnaniem babilońskim. Otóż oni wydani do czasu, kiedy ma porodzić ta, która ma porodzić, to wszyscy ci, na których tragiczny los Michał patrzył także mieszkając na tym swoim pograniczu. Prawdopodobnie to proroctwo możemy umiejscowić w czasie wojny syroefraimskiej około roku 735-33, kiedy Asyria pustoszy także północne królestwo i kiedy uprowadza mnóstwo ludzi. Ten tragiczny los wygnańców, na który patrzy Micheasz, w ten tragiczny los rzuca światło, zapowiadając kobietę, która ma porodzić, i wówczas reszta powróci do synów Izraela. W tej kobiecie dopatrywano się żony króla Achaza, Abii, która miała wydać jednego z najpobożniejszych królów, Ezechiasza. Z nim wiązano także ogromne nadzieje na ponowne zjednoczenie Izraela. W jego czasach przeprowadzono monumentalne reformy, wspaniałe reformy religijne. No ale te reformy i te nadzieje nie spełniły się po prostu w Ezechiaszu, po którym królestwo, także południowe, zaczyna staczać się coraz bardziej ku nieuchronnej tragedii wygnania. A więc dopatrywano się w tym słowie także innej mającej porodzić. No, chrześcijanie odczytali te słowa proroka Micheasza jako zapowiedź wprost Maryi, tej, która ma porodzić syna, który zbierze wszystkich rozproszonych, sprawi, że powrócą do synów Izraela. Wszystkich pogan i Żydów połączy znowu w jedną rodzinę. Będzie ich paść mocą pańską, zapowiada Micheasz w majestacie imienia Pana Boga. Osiągnął, on rozciągnie swą potęgę aż do krańców ziemi i będzie pokojem. Tak żaden z Mesjaszów, żaden z królów judzkich nie mógł wypełnić w sobie tego proroctwa. Nie mógł i nie stał się pokojem dla tych, którymi rządził. Albo nawet jeśli byli pobożni, królowie wiązali się złymi sojuszami albo wpędzali swój lud w wojny, które kończyły się tragicznie. Tylko w Chrystusie ta przepowiednia realizuje się w rzeczywistości. Tylko Chrystus może nazwać siebie pokojem. Pokojem, który przynosi, a który nosi w sobie konotację mnóstwa rzeczy w języku biblijnym. Szalom, czyli pokój, to i błogosławieństwo, i bezpieczeństwo, i przebaczenie, i dobrobyt taki zwyczajnie ziemski, i szansa na przyszłość, otwarta przyszłość w Królestwie Bożym. Więc Micheasz, zapowiadając króla, Mesjasza, rysuje go tutaj w świetle, które przekracza jakąkolwiek postać ziemską. Każe oczekiwać tego, który definitywnie zgromadzi wszystko to, co rozproszonych synów Izraela, nas rozproszonych także grzechem i słabością w naszych życiu. Tutaj po prostu zapowiada się przyjście Chrystusa. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Mesjasz przychodzi nie tylko po to, aby zebrać rozproszone dzieci Boże w jedno, aby zebrać nas wszystkich, chrześcijan, rozproszonych przez ciemność, grzech, nasze słabości, także liczne problemy w jedno, abyśmy znowu byli sobą. Mesjasz przychodzi także po to, aby nauczyć nas tego, co najważniejsze, czyli wypełniania, najpierw odkrycia może, a później wypełniania woli Ojca, woli Bożej w naszym życiu. Chrystus, przychodząc na świat, mówi ofiar ani daru nie chciałeś do swojego Ojca, ale utworzyłeś mi ciało. Ofiar, thyzija, prosfora, to wszystko słownictwo, które kojarzy nam się z kultem Starego Testamentu i do którego nawiązuje tutaj autor listu do Hebrajczyków. W jego wizji kult Starego Testamentu i wszelkiego rodzaju ofiary stają się nie tyle zbędne, co może zniesione, czy wypełnione, powiedzmy tak, w jedynej ofierze Chrystusa. Ofierze, która jest ofiarą z całego życia. Utworzyłeś mi ciało, czy udoskonaliłeś, przygotowałeś ciało, jak dosłownie mówi tekst grecki. Sam Chrystus, żyjący Chrystus, przepowiadający słowo, a później umierający na krzyżu i zmartwychwstający, jest żywą ofiarą dla swojego Ojca. Całopaleń, czyli holokaustów i ofiar za grzechy, także nie chciałeś, nie podobały się tobie. Więc jaka jest ta pierwsza i zasadnicza ofiara, której chciał Ojciec, na którą czekał od swojego Syna? To jest ofiara, w której Syn składa siebie samego, czy swoją wolę w jego ręce. Oto idę, mówi Chrystus, nawiązując do słów także proroków. Oto ja, jak w powołaniu Izajasza. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał twoją wolę, Boże. To jest to, co najważniejsze, właściwie serce chrześcijaństwa i także serce przesłania Jezusa. Całe życie chrześcijanina polega na odkrywaniu i wypełnianiu woli Bożej w naszym życiu. Idę, aby spełniać twoją wolę, Boże. Przypominamy sobie Jezusa, który do uczniów spotykających go przy źródle, rozmawiającego z Samarytanką, mówi: ja mam inny pokarm, o którym wy nie wiecie, a którym jest właśnie pełnienie woli Bożej. Także w Getsemani Pan pokazuje nas na własnym przykładzie, co znaczy wziąć do końca odpowiedzialność za wolę Bożą, czy pełnić ją w życiu. Nie moja, mówi do Ojca, ale twoja wola niech się stanie. Na tym także polega sens modlitwy Ojcze Nasz, którą wypowiadamy chyba codziennie. Bądź wola twoja. Całe życie chrześcijanina interpretowane powinno być w kluczu poszukiwania nie tego, czego ja pragnę i chcę dla siebie i dla innych, ale tego, czego Bóg chce dla mnie i ku czemu mnie prowadzi. Pan nie chce pustych ofiar czy kultu, celebracji, pobożności, w której nie ma tego zasadniczego momentu, ofiarowania mojego serca i ofiarowania mojej woli, mojego życia Jemu. Na tym polega także ten cudowny wymiar kapłaństwa wszystkich. Wszyscy jesteśmy kapłanami w tym sensie, o ile składamy nasze życie w ofierze Bogu, o ile składamy je razem z Chrystusem. A więc oto idę, mówi Chrystus, abym spełniał twoją wolę. Na mocy tej woli, mówi dalej autor listu do Hebrajczyków, jesteśmy uświęceni, czyli na mocy tej woli należymy naprawdę do Pana, bo to oznacza tutaj uświęcenie, także oczyszczenie z grzechów. To wola Boża odkrywana w naszym życiu daje nam siłę do tego, żebyśmy się stawali coraz bardziej Jego uczniami, stawali coraz bardziej jak Pan także, który jest jedyny hagios, czyli święty. Być uświęcanym na mocy tej woli, którą odkrywamy i którą poznajemy, znaczy przynależeć coraz bardziej praktycznie do Pana w wymiarze codzienności, stawać się coraz bardziej jak On. Nie da się tej woli odkryć także, zwróćmy na to uwagę, tutaj w liście do Hebrajczyków bardzo wyraźnie się to podkreśla, bez znajomości słowa. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę twoją, Boże. Mesjasz czy Chrystus odnajduje swoją tożsamość także w Słowie. Wyobrażam sobie Pana, który do już swojej misji dojrzewa właśnie poprzez zażyłość ze Słowem, poprzez wchodzenie w bliski kontakt ze Słowem, które wręcz pokazuje mu drogę, czy utwierdza go w drodze, którą ma pójść. Uczy go tej drogi także. Słowo uczy nas drogi Bożej, czy uczy nas drogi woli Bożej. Pozwala nam ją odkryć i myślę, że wielu z nas czytając Słowo, medytując i modląc się nim, właśnie w ten sposób odkryło swoje powołanie, jak ja na przykład. Słowo, które uczy woli Bożej i Chrystus, który całym swoim życiem wskazuje, że największym szczęściem jest wypełniać wolę Ojca. To drugi dar, z którym przychodzi do nas Mesjasz. Przychodzi, żeby nauczyć nas wypełniać wolę swojego Ojca. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Ewangelię, którą czytamy w czwartą niedzielę Adwentu, czytamy także dzisiaj, w dzisiejszej liturgii. Widać, jak to słowo jest ważne i przygotowuje nas do tajemnicy wcielenia, a mamy tu do czynienia z także tajemnicą znaną z Różańca Świętego, nawiedzenie, tajemnica nawiedzenia. Maryja biegnie z pośpiechem, czy udaje się z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Maryja świeżo po zwiastowaniu, świeżo po właściwie zgodzie, którą wypowiada na te Boże tajemnice, na Boga, który zaprasza ją do tego, aby była matką jego syna, udaje się z pośpiechem w góry. Ten pośpiech jest tu bardzo sugestywny. Kiedy Bóg przychodzi w gościny do Abrahama, ten z pośpiechem przygotowuje ucztę dla tych trzech wędrowców, którzy mu się pojawiają przed namiotem. To jest Księga Rodzaju, 18 rozdział. Kiedy apostołowie spotykają Zmartwychwstałego w drodze do Emaus, także z pośpiechem wracają później, pośpiesznie, bo nie mogą tej radości zatrzymać tylko i wyłącznie dla siebie. Kiedy spotka się Pana, nie sposób już prowadzić życia w tym samym tempie, powiedzmy zwolnionym tempie, leniwym, w którym prowadziło się je do tej pory. Pojawia się pośpiech charakterystyczny dla serca, które po prostu płonie miłością, które płonie gorliwością i radością, bo to jest perykopa, która mówi nam wprost o tym, co tak powinno być charakterystyczne dla nas, o radości, dzieleniu się obecnością żywego słowa w naszym życiu. Więc ten pośpiech sygnalizuje nam tutaj ogromną radość Maryi i dotknięcie serca, które rzeczywiście zmieniło jej życie. Maryja poszukuje kogoś, z kim może się podzielić tą radością i to jest jak najbardziej naturalne dla chrześcijanina, by dzielić się słowem. Udaje się do swojej krewnej Elżbiety. Ta wyprawa jak mówi dzisiaj w liturgii godzin Święty Ambroży, ma na celu oczywiście służbę. Ona chce służyć Elżbiecie, o której wie, że znajduje się już w kolejnym miesiącu ciąży, a przecież jest, ma swoje lata, jest podeszła w latach i potrzebuje pomocy, ale to jest także wyprawa, która Maryi jest potrzebna. Jest potrzebna. Maryja usłyszała w zwiastowaniu, w scenie zwiastowania, że jej krewna jest już w szóstym miesiącu ciąży. Ta, która uznawana była za niepłodną. A więc Elżbieta ma być dla niej znakiem potwierdzającym także pewność Bożych obietnic. Tak jak Elżbieta potrzebuje Maryi, być może jej pomocy, tak Maryja potrzebuje Elżbiety jako swojego znaku. Bardzo piękny obraz także wspólnoty chrześcijańskiej, w której wszyscy nawzajem siebie potrzebujemy. Maryja pozdrawia Elżbietę. Kiedy ta słyszy jej pozdrowienie, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Łukasz to prawdziwy historyk tej nie tylko ziemskiej historii, bo on rzeczywiście umiejscawia Jezusa w kontekście historii powszechnej, ale przede wszystkim tej niebiańskiej, tej, która toczy się na tym poziomie, który trzeba wyraźnie śledzić sercem. Historyk, historii zbawienia. Używa tutaj słowa, opisując to poruszenie dzieciątka w łonie Elżbiety, używa tutaj słowa, którego w Starym Testamencie, w Septuagincie używa się dla opisania Dawida, który tańczy przed Arką Przymierza, skirtao. Jan nie tylko rusza się, ale on po prostu tańczy, wyczuwając obecność kogoś znacznie większego niż tylko Maryja. Maryja właściwie jawi nam się tutaj jako nowa Arka, która nosi w sobie już nie kamienne tablice prawa, ale żywe słowo. Żywe słowo. Jan tańczy przed tą nową Arką, tak jak Dawid tańczył kiedyś przed Arką Przymierza. Sama obecność Maryi, a właściwie bliskość Jezusa, którego nosi już w swoim łonie, sprawia, że Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. To jest moc zbliżającego się Pana także. Moc zbliżającego się Pana. Napełnia nas swoim duchem. Uzdalnia Elżbietę do tego okrzyku radości. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twego łona. Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Kiedyś czytając to słowo, zastanowiłem się, skoro Maryja pojawia się zawsze z Jezusem, kiedy modlę się do niej, dlaczego nie ma w moim sercu takiej radości i takiej świadomości, jaka towarzyszy w tej chwili Elżbiecie? Skądże mi to, że Maryja przyprowadza do mnie właściwie całe błogosławieństwo, na jakie tylko Pana stać, przyprowadza Jego samego. Nigdy nie krzyczałem tak z radości, odmawiając różaniec na przykład, a chyba powinniśmy. Ten okrzyk pełen Ducha Świętego to jest okrzyk chrześcijanina świadomego, że kiedy przychodzi Jezus, niczego więcej już nie trzeba. Błogosławiona jesteś, mówi do Maryi, już teraz, przynosząc swojego syna. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, po raz drugi poruszyło się z radości, dodaje dzieciątko w moim łonie, czyli zaczęło tańczyć z radości. Używa się tutaj takiego słowa greckiego, którym opisuje się także radość pierwszej wspólnoty chrześcijan w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. To jest ta radość, która wyróżnia nas, czy powinna wyróżniać nas, kiedy zbliża się Pan, żeby dać nam siebie. Jak powinniśmy zareagować? Czyż nie właśnie w ten sposób radością i modlitwą uwielbienia, jak reaguje Elżbieta? Błogosławiona jesteś, mówi do Maryi, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Tutaj używa się troszkę innego słowa w tekście greckim niż do tej pory. Do tej pory Elżbieta błogosławiła Maryję takim językiem Bożego błogosławieństwa, powiedzmy. Teraz mówi makaria, jesteś szczęśliwa, tak po ludzku szczęśliwa. To szczęście Maryi nie musi zaczynać się dopiero w niebie. Nie trzeba go przenosić dopiero w wymiar po śmierci, ale już dzisiaj jesteś szczęśliwa, ponieważ odważnie uwierzyłaś, że słowo, które Pan wypowiedział, spełni ci się. I to jest słowo adresowane do nas wszystkich. Szczęśliwi jesteśmy już dzisiaj, przeżywając nasze życie w pełni, w bliskości Pana, jeśli wierzymy w to, że słowo Pana ma moc spełnić się także w naszym życiu. Ma moc zmienić nas. Szczęśliwi już dziś. Mesjasz przychodzący do nas, i to jest ten trzeci z darów, o którym mówi dzisiejsza liturgia, przynosząc samego siebie, przynosi szczęście ziemskie, przynosi sens wszystkiemu temu, co robimy, przynosi po prostu radość. Thank you. podsumowując to, co odkryliśmy już w Słowie Bożym i czekając na dalsze odkrycia, które zapewne nadpłyną wraz z telefonami od Państwa, spróbujmy powiedzieć w ogólnym zarysie, o czym mówi nam dzisiejsze słowo, o czym mówi słowo na najbliższą niedzielę Adwentu. Ono, myślę, bardzo wyraźnie wzywa nas do tego, żeby Panu, który przychodzi, zadać bardzo konkretne pytanie. Po co do mnie przychodzisz? Po co do mnie, o czym do mnie mówisz? Po co do mnie dzwonisz, jak moglibyśmy wiedzieć z naszych przyjaciół? Z czym przychodzisz, Panie? Takie ukonkretnienie pozwala nie przegapić tajemnicy Bożego wcielenia, które ma się przecież dokonać w konkretności mojego życia i w moim sercu, w mojej rodzinie, tam, gdzie pracuję, w moich przyjaciołach. Z czym przychodzisz do mnie, Panie? Mesjasz, którego zapowiada słowo, to ten, który zbiera to, co rozproszone. To dla mnie jest osobiście bardzo piękny obraz, bo przecież w naszym życiu codziennym rozpraszamy się w tysiącu spraw. Część naszego serca zostawiamy w naszych ukochanych, problemach, pracy. Te wszystkie nasze życiowe energie kanalizujemy w dziesiątki sposobów, często także martwiąc się o rzeczy zbyteczne. Często także zaprzątając sobie głowę rzeczami drugorzędnymi. Pan przychodzi po to, aby swoje rozproszone dzieci znowu zebrać w jedno. Nie tylko w tej swojej owczarni, czyli przygarnąć, przytulić do siebie, żebyśmy byli bliżej Niego, ale tak, żebyśmy byli bardziej sobą, żebyśmy wrócili do siebie, do takiej, powiedzmy, scalonej osobowości, jeśli można by użyć takiego trochę psychologizującego języka. Żebyśmy, mówi o tym bardzo pięknie też prorok Ezechiel, on jest jak pasterz, który te swoje dzieci zbiera, bo rozproszyły się w dni ciemne i złe. Przecież nie brakowało takich w naszym życiu i nie brakuje, pewnie nie będzie brakować. Bóg wnosi w te rozproszenie naszego życia, w naszą ciemność, także w nasze słabości, w problemy naszych bliskich, przyjaciół, potężne światło swojej obecności. Przynosi swoje słowo, które jest w stanie nas znowu scalić, abyśmy tych naszych życiowych energii nie tracili także. Zapytajmy się, bo tu koniecznie trzeba sobie według mnie zadać pytanie, dlaczego i dla kogo żyję? Zapytajmy się o ten wielki plan także dla mojego życia, o wizję mojej drogi, bo to w ten sposób właśnie słowo próbuje nas scalić. Jeśli uświadomimy sobie cel i drogę, która przed nami, jeśli uświadomimy sobie także, jak bardzo od tej drogi pierwszej odchodzimy także, gubiąc się zwyczajnie na drogach naszych grzechów, słabości. Jeśli uświadomimy sobie te drogi, którymi w tej chwili być może błądzę, to słowo pozwoli nam także, to będzie pierwszy krok do tego, żeby to, co wszystko rozproszone w moim życiu, zebrać w całość. Żebym zaczął zwyczajnie żyć pełnią życia, jako zintegrowana osoba. Bóg daje także pokój, który jest, to jest chyba najwymowniejszy znak zintegrowanej osoby, kogoś, kto trwa przy Panu, rozpoznaje się właśnie po pokoju, który w sobie nosi. A więc pytajmy się, ile tego pokoju w sobie nosimy. To jest dar, który pragnie nam podarować Mesjasz, scalając nas to wszystko, co rozproszone w jedno. Po drugi, ten Mesjasz uczy nas pełnić wolę Bożą, o tym nigdy za dużo także, do jakiego stopnia odkrywam, czy odkryłem już wolę Bożą w moim życiu. Tak jak mówi o tym dzisiaj list do Hebrajczyków, nie sposób tego uczynić bez karmienia się Jego Słowem, bez karmienia się i po prostu życia w zażyłości ze Słowem Bożym. Jezus pragnie, abyśmy na Jego wzór odkrywali wolę Ojca i mieli odwagę ją pełnić, bo to także jest potrzebne, nie tylko odkryć, ale tak jak Maryja, odważnie rzucić się w ramiona tego Ojca, który zaprasza nas do tego wielkiego planu, do realizowania z Nim wspólnie wielkiego planu naszego życia. Rzucić się w te ramiona, to jest definicja także wiary Maryi i dar Mesjasza, uczącego i uzdalniającego nas do pełnienia woli Bożej. I wreszcie Mesjasz, który przychodzi, przynosi nam samego siebie. Czy próbuje podarować także radość życia. Patrząc na siebie, czy moglibyśmy się nazwać ludźmi radości, czy ludźmi, którzy są takim żyjącym świadectwem dla Pana, w których widać, że spotykają się z Nim. Pięknie widać tę radość dzisiaj i w Janie, który tańczy przed Arką, nową Arką Przymierza, przed Maryją I w Elżbiecie, która rozpoczyna swoją modlitwę uwielbienia, i w Maryi, która z takim pośpiechem biegnie do Elżbiety, żeby jej służyć, żeby przekonać się o prawdziwości słów Bożych. W której z tych postaci mogę się odnaleźć? Czy jestem w stanie tak spontanicznie, radośnie modlić się tańcem? Czy całym sobą jak Jan? Czy jestem w stanie tak spontanicznie, radośnie biec ku innym, żeby im służyć jak Maryja? Czy stać mnie na modlitwę uwielbienia Elżbiety? Jeśli odnajduję się w którejś z tych postaci, znaczy, że w moim życiu rzeczywiście istnieje ta prawdziwa radość chrześcijańska, którą Bóg chce widzieć w każdym z nas. Naprawdę chce ją widzieć. Wyznacznik dobrego, prawdziwego chrześcijaństwa. Mesjasz przychodzi, żeby zebrać mnie rozproszonego w jedno, żeby nauczyć mnie pełnienia woli Bożej i dać mi zwyczajnie radość życia. Zapraszam Państwa wszystkich do dzielenia się tym słowem, co ono mówi do nas, do Was jeszcze, do dzielenia się także radością, którą daje nam to słowo.
I przypomnimy też numery telefonów do naszego studia: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, i te połączenia są darmowe dla posiadaczy numerów w naszej rodzinie, a dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Ja przypomnę Państwu, że naszym egzegetą jest ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Instytut Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Agnieszka z Dziewicy Płockiej. Ja chciałam powiedzieć słowo właśnie na temat darów bożonarodzeniowych od Pana Jezusa. Tak właśnie zauważyłam, że Pan Jezus przynosi nam odkupienie win. To znaczy, Dzień Bożego Narodzenia usprawiedliwia nas i bliskie nam osoby z grzechów, jakie się popadło, i z błędów. Natomiast takim przedłużeniem tego właśnie daru narodzenia Jezusa są święta wielkanocne, kiedy to w niedzielę po Wielkanocy przynosi nam odpuszczenie kary za grzechy popełniane, czyli w Boże Narodzenie odpuszczenie win, a w niedzielę po Wielkanocy, czyli w niedzieli miesiącu, odpuszczenie kary. To jest właśnie taki dar kochani dla nas Jezusa. To tyle, to chciałam powiedzieć.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Jeszcze Boże.
A bardzo pięknie, dziękujemy za to uzupełnienie. W drugim czytaniu rzeczywiście pojawia się ten bardzo ważny temat także, uświęcenia przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Rzeczywiście tu chodzi także o to, że Mesjasz przynosi nam to, czego właściwie nikt inny dać nie może, bo leży to w mocy samego Boga, o odpuszczenie grzechów. O tym także bardzo wyraźnie mówią Ewangelie dzieciństwa Jezusa, bardzo pięknie pisze o tym papież Benedykt w swojej książce. Chrystus przynosi temu światu to, czego nikt inny dać nie może. Zdejmuje brzemię i ciężar win z naszych ludzkich barków. Przebacza nam i w ten sposób także uzdalnia do przebaczenia to uświęcenie, które dokonuje się mocą ofiary ciała Chrystusa raz na zawsze. Ta przyjaźń z Bogiem, która zostaje nam przywrócona raz na zawsze. To jest także potężna motywacja do tego, żeby cieszyć się przychodzącym Mesjaszem. Nie przychodzi, żeby potępiać. Nie przychodzi po to, żeby osądzić nas, ale po to, żeby raz jeszcze przynieść pokój wynikający właśnie z wolności dzieci Bożych, czyli z tego, że nasze grzechy są odpuszczone. Nasze winy zostały obmyte jedną, jedyną ofiarą Jezusa. Bardzo dziękujemy za to ważne, jeśli chodzi o misterium także wcielenia, do powiedzenia. On właśnie po to przyszedł, byśmy się ze swoimi słabościami, grzechami, ciemnością także nie musieli zmagać sami. A jest jej przecież mnóstwo, pisze Ewangelia Jana. To światło przychodzi i świeci w ciemności naszego rozproszenia, słabości, grzechu, tych dni ciemnych, w których się gubimy. On z nas nich po prostu wyprowadza, jako jedyny ma tę moc.
bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalona Matka Boska, teraz i zawsze.
Teraz zawsze.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Adam ze Szlaska. Cieszę się bardzo, że mogłem się dodzwonić, bo to wielkie szczęście.
Ja bardzo bym prosił jakoś przybliżyć telefon może do ust, bo bardzo słabo pana słychać.
Tak, faktycznie rozmawiam z komórki, jestem w trasie i tylko chciałem tyle powiedzieć, że ta radość, która płynie z Bożego Narodzenia, nas wszystkich jakoś tak rzadko zdajemy sobie z tego faktu sprawę tak do głębi i wydaje mi się czasami, jak przechodzę koło kościołów i widzę ludzi, którzy mijają je dość obojętnie, zastanawiam się, czy tak właśnie ma to wszystko wyglądać, że po prostu zbyt mało cieszymy się z tego, co nam Chrystus przygotował i po prostu zbyt rzadko zdajemy sobie z tego na co dzień sprawę. Dziękuję, to wszystko chciałem powiedzieć.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko usłyszeliśmy, co pan Andrzej tutaj powiedział.
Tak, smutne chrześcijaństwo. Ciekawy motyw rzeczywiście. Może wynikać z wielu rzeczy. To życie nie bywa lekkie rzeczywiście, ale tak jak życie Maryi nie było proste przecież. Żadne usprawiedliwienie, problemy naszego życia nie są usprawiedliwieniem dlatego, że nie potrafimy się cieszyć. Zbyt skupiamy się być może na tej ciemnej stronie naszej rzeczywistości, zbyt mało tej zażyłości ze Słowem także w nas, bo to przecież ta zażyłość ze Słowem i wiara sprawiła, że Maryja wybucha radością. Mało być może zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele otrzymujemy każdego dnia i dziękujemy za to Panu. Papież Benedykt XVI w swojej książce o Ewangeliach Dzieciństwa bardzo pięknie mówi o tym, że słowo radość po grecku ma ten sam rdzeń, co słowo łaska, charis, chaire i charis. Zdawać sobie sprawę, że wszystko w naszym życiu jest łaską, wszystko jest darem, to myślę jest źródło prawdziwej radości. Każdego dnia wówczas, jak mówili rabini, płynie pieśń dla Pana. Pieśń, bo przecież wszystko, co otrzymujemy, każda chwila, każdy moment, każda relacja, jest Jego darem. W swojej książce z listach Starego Diabła do Młodego Clive Staple-Lewis, to jest jedna z moich ulubionych lektor ostatnimi czasy, pisze, że jednym z najbardziej znienawidzonych obrazów dla szatana, dla kusiciela jest właśnie radosny chrześcijanin. Chrześcijanin smutny jest bliższy piekłu niż niebu tak naprawdę, bo surowość i powaga to jest cecha bardziej piekła. W niebie panuje radość, zwyczajnie radość. Więc jeśli przygniata nas smutek życia, jeśli przygniata nas powaga, surowa powaga życia, to musimy się zapytać, czy nie patrzymy na nie przez takie szkła realizmu wręcz piekielnego, w którym nie ma przyszłości, nie ma przebaczenia, nie ma łaski po prostu, nie ma łaski, w którym trudzimy się o własnych siłach, próbując rozwiązywać nasze problemy, to naturalnie wyczerpuje nasze ludzkie siły i to naturalnie rodzi smutek. Bo wiele razy zwyczajnie brakuje nam i pomysłów, i zasobów na to, żeby to nasze ludzkie życie wyprowadzić, tak kolokwialnie rzecz ujmując, na prostą. Bo wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską. Ktoś, kto przeżywa życie jako łaskę, myślę, potrafi się nim także cieszyć. Dziękuję bardzo za tę bardzo prawdziwą uwagę, taką konstatację o często stanie duchowym naszych świąt.
Bardzo proszę. Halo, jesteśmy już na antenie Radio Maryja.
Czy już mogę mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Mówi Krystyna z Warszawy.
Pozdrawiamy.
Proszę ojca, ja mam coś tak przecudownego, tak cudowny dar otrzymałam w tym roku od Dzieciątka Jezus, że muszę się z tym podzielić. Od początku miałam w ogóle niewidome prawe oko. powiedziano mi, że nie ma w ogóle szans na to, żeby cokolwiek mogło być zrobione z tym. A w tym roku jestem po operacji tego właśnie oka. Widzę ojca. I czekam teraz na operację drugiego, jeszcze lewego oka.
Bóg zapłać za ten telefon.
Teraz mi się udało, tak Boga prosiłam, żeby mi pozwolił się dodzwonić. Serdecznie proszę, ja otworzę radio. Parę słów chociaż.
Połączenie zostało.
Bóg zapłać pani Krystyno za ten telefon. Hmm. Bardzo proszę.
No, dziękuję.
Ksiądz doktor Marcin Kowalski.
Dziękuję bardzo. No właśnie o takie świadectwo radości chodzi także. Równie dobrze przecież pani mogła przypisać ten mały cud lekarzom czy sztuce medycznej, ale w życiu, w którym wszystko interpretuje się w kluczu łaski, ci lekarze i ta operacja jest po prostu darem Bożym. Darem Bożym. Pan często działa także przez takie bardzo naturalne drogi, chociaż tu widzieliśmy, że sprawa przedstawiała się beznadziejnie. Działa przez naturalne ludzi i relacje i sytuacje życia, przez które no, mówi nam o swojej bliskości, o tym, jak bardzo troszczy się o nas. Dlaczegoż wszystkiego nie mielibyśmy traktować właśnie w tej kategorii łaski i cudu, jeśli jest nim w rzeczywistości? No to rodzi prawdziwą radość i właśnie taką radością powinniśmy się dzielić jako chrześcijanie. Ona jest zaraźliwa, jak właśnie mówi Louis w swoich listach Starego Diabła do Młodego. Taka radość przybliża do Boga. Taka radość także pozwala Maryi biec ku swojej krewnej Elżbiecie i służyć jej. No dzielmy się nią, bo ona buduje nie tylko nas, nie tylko naszych braci i siostry, ale także realnie zmienia ten świat.
Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie księdza doktora i ojca Marcina. Henryk mówi z Szepietowa.
Witam.
Proszę księdza,
pana.
Jak słuchałem tych wyjaśnień, tych tekstów z Pisma Świętego, to właśnie jedną myślą tam chcę się podzielić, bo właśnie chyba tutaj ksiądz dokładnie przyzna mi rację, tak odebrałem przynajmniej to, że tu Pan Jezus mówi, najważniejsze to właśnie, aby pełnić wolę Ojca, tak jak On zawsze pełnił, zawsze był posłuszny Bogu Ojcu. No i teraz my pytamy, jaką mamy wiarę, jakiej wiary jesteśmy. I ja inaczej to odbierałem do pewnej chwili. Otóż kiedyś, jak tylko o coś tam prosić musiałem, jakaś intencja mszy świętej w tej intencji i tak dalej. Ale przyszła chwila, że zrozumiałem, że nie, to nie w ten sposób trzeba postępować. I przyznam tutaj księdzu dokładnie, to było w Częstochowie, rozmawiamy tam z siostrami, tyle intencji mszy świętych jest tam zamawianych, różne są intencje. I raptem pewna osoba zamawia, mówi tak intencje, o godne wypełnianie woli Bożej przez taką i taką osobę. Te siostry, jak usłyszały, mówią, no jakaż piękna to intencja, takich nie ma. Najczęściej my słyszymy tylko o coś prosimy. Ale tu właśnie człowiek musi być już wiarą nasiąknięty, ta wiara musi być bardzo żywa, skoro on mówi nie o to, co on chce, tylko Bóg wie, co trzeba, żeby on mógł to dobrze właśnie wypełniać. I Maryja, żeby za nim się wstawiała, za tą osobą, żeby Bóg właśnie to, co daje dla tej osoby, dobre było do spełniania. I właśnie my, ludzie wiary, co teraz w roku wiary, no mamy chyba się w sposób szczególny zastanowić, czy mają to być święta tylko takie, jak to mówimy, żeby przeżyć, ale nic nie myśleć o tym, co Pan Jezus uczy nas, czy tylko po prostu być ludźmi wiary, ale pytanie jakiej wiary? Bo właśnie jeśli w ten sposób będziemy zawsze dążyli do tego, żeby wypełniać wolę Boga, Bóg przecież wie, co mi jest potrzeba, On jest Panem, ja mam tylko służyć, to wtedy jesteśmy podobni i do Maryi, i do Elżbiety, i do właśnie szczególnie tego Hioba w Piśmie Świętym, gdzie on mówi, Bóg wszystko wiedział, Bóg dał dobro, Bóg dał zło, dobro przyjęliśmy, czemu zła przyjąć nie możemy. No tak ja to odbieram, dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie Pana, Panie Henryku.
Bardzo pięknie, to jest właśnie serce chrześcijaństwa, poszukiwanie woli Bożej i tego, aby wypełniała się w moim życiu i w życiu moich braci i sióstr. To rzeczywiście najdojrzalsza modlitwa, jaką potrafię sobie wyobrazić o to, Panie, aby modlitwa Jezusowa, o to, aby realizowała się nie moja wola, ale Twoja. Mój plan niech realizuje się, o ile jest włączony w Twój plan. Nie powinniśmy także uciekać od planowania tego naszego życia, od szukania tutaj po ludzku także realizacji wszystkich swoich talentów, bo przecież Bóg nie każe nam się wycofać z tego świata i absolutnie niczego nie chcieć dla siebie. To byłoby także bardzo wbrew naszej naturze, która właśnie poprzez różnego rodzaju pragnienia sygnalizuje nam to, co ważne i właściwie te pragnienia są dla nas motorem rozwoju. Ale pierwszym, nadrzędnym czy zasadniczym pragnieniem, w które wszystkie te nasze ludzkie pragnienia się wkomponowują, jest wola Boga. Wola, którą trzeba rozeznawać tak, także krok po kroku w naszym życiu. Prawda, że łatwiej to robić, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy zaczynają się problemy, bywa znacznie trudniej. I też w moim życiu widziałem wiele osób, które załamują się czy załamywały się, kiedy napotykają problemy, które wyobrażają sobie są także w jakiś sposób dopustem Bożym. Znaleźć ich sens wówczas właśnie, czy powierzyć je w ręce Boże, to jest serce chrześcijaństwa. Czy szukać obecności i woli Bożej nie tylko w czasie, kiedy jest dobrze, ale także wówczas, kiedy jest źle. No, ze swojego doświadczenia tylko może powiem, dla mnie to jedyny sposób na to, aby także przeżywać problemy, aby one nie stały się absurdem, aby nie przygniotły mnie. Wszystko staram się czytać w kluczu tej Bożej woli. To nie jest żaden heroizm, przypuszczam, ale wręcz przeciwnie. Taka chyba prosta wiara, która inaczej, przypuszczam po ludzku zwyczajnie, załamałbym się często patrząc na sytuacje, które przytrafiają się moim bliskim, ukochanym, czy także mnie. Tylko ten klucz woli Bożej, która przecież pełni się i wypełnia w tym, co przeżywam, czy oddawania tego w ręce Boże, no pozwala przebrnąć także przez te trudne momenty życia.
Proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwoniłam się drugi raz. Próbowałam nieraz na różańcu, nie mogłam, a teraz koncert jest dzisiaj.
A jak ma pani na imię?
Ja nazywam się Irena, jestem ze wschodniej Polski, z Podlaskiego, a od 8 lat 9 mieszkam w Stanach Zjednoczonych. I chciałam się tym podzielić, że dzisiaj jest słowo nawiedzenie świętej Elżbiety. A u mnie będzie nawiedzenie obrazu Matki Bożej z Pensylwanii Częstochowej Amerykańskiej.
Tak.
No to chciałam tyle powiedzieć, bo tak nie przygotowałam się.
Bardzo dziękujemy też za to świadectwo. Pani Ireno, pozdrawiamy Panią, jak i wszystkich naszych rodaków za oceanem i tych wszystkich, u których jest nawiedzenie.
Doskonała okazja także, żeby wejść głębiej w tę tajemnicę Maryi, która przychodzi wręcz do rodziny, do naszego domu. To nie tylko obraz, ale także właściwie nasza matka, którą widzimy w scenie biegnącą do Elżbiety, biegnie dzisiaj do mnie. Z czym przychodzi także Maryja? Czy właśnie, zwracam uwagę na ten okrzyk Elżbiety, który mnie zachwycił, kiedy pewnego dnia modliłem się tym słowem. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Czyli jak bardzo obdarowany jestem tym, że Maryja przychodzi do mnie z całym bogactwem błogosławieństwa Jezusa. Ile razy sobie to uświadamiam, kiedy biorę do ręki różaniec, kiedy zbliża się ona, no w tym widzialnym symbolu także obrazu, czy jestem w stanie wydobyć ze swojego serca ten piękny okrzyk Elżbiety, błogosławiąc Maryję przychodzącą z nim, zawsze z nim. To jest także bardzo piękna intuicja janowa, kiedy na weselach w Kanie Galilejskiej pojawia się najpierw ona, a później on dopiero. Najpierw matka, później dopiero Jezus. Ona jest takim rodzajem rozpoznania terenu, powiedzielibyśmy może używając kolokwialnego języka. Ale zaraz po niej przyjdzie on z całym swoim błogosławieństwem. Ona będzie zwracała uwagę i pilnie śledziła potrzeby tej rodziny, tej młodej pary, która wówczas chce cieszyć się swoją miłością. On będzie zaradzał brakom, bo ona nie jest w stanie tego zrobić. Jej matczyne oczy i matczyne czułe serce plus jego moc i błogosławieństwo dają dopiero naszej ludzkiej rodzinie, naszemu ludzkiemu życiu sens i to całe bogactwo Bożych darów. Więc skądże mi to, że przychodzi do mnie matka z całym błogosławieństwem swojego syna? No, warto przy okazji tego nawiedzenia obrazu też modlić się słowami Elżbiety.
Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie.
Ani będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem z Podkarpacia, z takim bardzo wielkim zainteresowaniem słucham tej audycji, dlatego, że ja jestem położną. Pracuję w szpitalu, jestem położną, więc pracuję z mamami, przy mamach, które oczekują swojego dzieciątka. I powiem tak, że kiedy swego czasu, parę lat temu, czytałam takie świadectwo chyba jednego z nawróconych muzyków, kiedy on opisywał taką sytuację, gdzie właśnie razem z żoną, która była na podtrzymaniu ciąży, gdzie były jakieś zagrożenia co do donoszenia tej ciąży, poprosili Maryję, żeby przyszła do nich tak, jak przyszła do Elżbiety. I wtedy on powiedział coś takiego, że kiedy razem pomodlili się, żona właśnie odczuła taniec swojego dziecka. Taniec, janowy taniec. To samo, co ojciec powiedział parę minut temu, że tak jak Jan zatańczył w łonie swojej mamy Elżbiety, tak samo i to dzieciątko zatańczyło w łonie swojej mamy. I powiedzieli też, wtedy przeczytałam coś takiego, że za jakiś czas próbowali to powtórzyć, ale to już było z ciekawości. Na pewno Maryja przyszła, ale to już było bardziej z ciekawości niż z wiarą. Ja tylko chciałam powiedzieć coś takiego, że często kiedy idę na oddział, kiedy słucham tętna dzieciątka, kiedy rozmawiam z przyszłą mamą, to wtedy ta sytuacja tak staje mi przed oczyma. I w sytuacji, kiedy ta ciąża jest zagrożona, kiedy ta mama robi wszystko, żeby to dzieciątko donosić, ja często w myślach modlę się do Maryi, do matki naszej mamy w niebie, żeby przyszła, żeby pobłogosławiła i to dzieciątko, i tą mamę, żeby dodała radości, żeby pomogła im przetrwać, szczególnie tej mamie, te ciężkie chwile. To tak, jeżeli chodzi o moją pracę, to jest takie moje świadectwo. Natomiast ja już mam prawie 30 lat pracy w zawodzie. Jestem również matką już dorosłych dzieci. I jeżeli chodzi o moje życie, no wiadomo, jak to w małżeństwie, są różne problemy. Z dziećmi szczególnie, mam troje dorosłych dzieci. Z najmłodszym dzieckiem były różne problemy. Kiedyś na jednym z rekolekcji było słowo poznania, gdzie ja byłam taką troszkę zaborczą matką, gdzie może nie tyle zaborczą, co ten telefon komórkowy zawsze przy sobie nosiłam i w nocy o północy próbowałam dotrzeć do swojego dziecka, bo wiedziałam, że coś się z nim dzieje. Że dobrego czy złego, gdzie były problemy, więc z reguły ten lęk przychodził i przychodziło to, co najgorsze na myśl. I wtedy na tych rekolekcjach, to były rekolekcje o grzechach pokoleniowych, usłyszałam takie słowo skierowane do mnie, że żebym powierzyła swoje dziecko Panu Bogu. To dziecko właśnie, że Pan Bóg ma co do niego swój plan, żebym się przestała o niego lękać,
że to Pan Bóg działa, to nie ja. Ja mam Mu zawierzyć do końca z całej siły, że tak właściwie to On jest ojcem mojego dziecka, ojcem w niebie, naszym ojcem, tym głównym ojcem, jeżeli tak można tylko powiedzieć. I to w Jego rękach jest wielka moc co do mojego dziecka. I proszę mi wierzyć, ja się wtedy bardzo wyciszyłam. Skończyły się moje polowania, w cudzysłowie, na moje dziecko w nocy o północy. I mój syn kiedyś mi powiedział, mówi, mamo, mówi, ty przestałaś mnie nagabywać telefonami. Ja mówię, tak, bo wiesz co, mówię, ja cię oddałam w ręce Pana Boga. A jak jesteś w jego rękach, to jesteś w najlepszych rękach i przestałam się o ciebie martwić. Nie wiem, co będzie dalej. Wiem na pewno, że Pan Bóg go poprowadzi. Ja wtedy, kiedy powiedziałam te słowa i jeszcze powtórzyłam słowo, które wtedy usłyszałam, że mówię, Pan Bóg cię kocha chyba mocniej ode mnie, najmocniej jak tylko potrafi. Ja w oczach twojego dziecka zobaczyłam łzy. I myślę, że to jest takie również doświadczenie miłości Bożej w moim własnym życiu, gdzie często trudno było mi zrozumieć w tej mojej takiej drodze do poznawania do duchowości, do takiego bliższego życia z Bogiem, trudno mi było odczuć miłość Bożą. Może tak, jakoś tak zawsze mi się wydawało, że Pan Bóg to kocha wszystkich, a wszyscy tak ładnie mówią, umieją mówić na ten temat, a mnie to On chyba kocha, ale to tak, no ja nie potrafię tego odczuć. I w tym roku już, będąc nie tak dawno, to były dni w Krośnie, było spotkanie z neokatechumenatu, z Odnowy w Duchu Świętym. Mhm. I tak wtedy był obraz Jezusa Miłosiernego. I ja tak stanąwszy przed tym Jezusem Miłosiernym, przed tymi strumieniami miłości, które wypływały z Jego serca, tak pomyślałam, że Panie Jezu, ja stoję przy Twoim sercu, a taka skada, czyli ta rzeka miłości, która płynie z Twojego serca, nikt nie obmyje. I wtedy doświadczyłam czegoś takiego, że Pan Bóg mnie przytulił, że Jezus mnie przytulił, że to On jest moim Bogiem, że kiedy idę do kościoła, to spotykam się z Jezusem, żywym i prawdziwym. Że kiedy kapłan na końcu mszy świętej błogosławi, to tak naprawdę to błogosławi nas Pan Bóg. A tak łatwiej mi to sobie wyobrazić, że to wtedy cała Trójca Przenajświętsza stoi obok kapłana, trzyma jego ręce i prowadzi jego ręce. Błogosławi nas wszystkich. I teraz, kiedy właściwie za parę dni, praktycznie pojutrze, prawda, w poniedziałek, będziemy obchodzić narodziny Jezusa, to tak sobie w kontekście jeszcze tego, co powiedziałam, co dotyczy swoich własnych dzieci, to tak sobie myślę, że któż najlepiej zrozumie dziecko, jeżeli nie dziecko? I tym bardziej, kiedy będę stała przy żłóbku betlejemskim, to właśnie wtedy będę polecała te wszystkie, szczególnie te moje dzieci, bo chociaż dorosłe, ale to są dzieci. Dopóki jesteśmy rodzicami, to będą zawsze nasze dzieci. Ale i wtedy tak samo będę polecała również te dzieciątka, z którymi przychodzi mi prasować, których jeszcze nie widzę na oczy, właściwie te mamy. I powiem jeszcze jedną rzecz,
bo bardzo, bardzo miło się Pani słucha. Naprawdę, nam się czas już kończy.
Wiem. Więc w ogóle z okazji zbliżających się świąt wszystkiego dobrego. I Ojcze, obyśmy potrafili w każdym dzieciątku zobaczyć Jezusa, a w każdej mamie, która nosi to dziecko pod sercem, zobaczyć Maryję.
Bóg zapłać, naprawdę tak, wielkie.
Bardzo dziękujemy, to było cudowne świadectwo, właściwie najlepszy komentarz do Ewangelii Bożego Narodzenia także. I ogromnie prawdziwe doświadczenie tego, że każdy rodzic chyba musi oddawać swoje dziecko przede wszystkim Panu, właśnie oznaką takiego oddawania miłości Bożej naszych dzieci jest to, że nasza miłość staje się teraz mniej zaborcza, to jest święta prawda. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, które mówi też o tym, jak dziecko już właściwie od momentu poczęcia jest i darem Bożym, i właściwie już rozumującą, czującą istotą, która potrafi wyczuć nadchodzącego Pana, która właściwie swoją intuicją, tak jak Jan Chrzciciel, czy to dzieciątko, o którym tu słyszeliśmy w świadectwie, po prostu czuje całym sobą bliskość Bożą. Jest piękna Ewangelia i piękny komentarz do Bożego Narodzenia.
I też, księże, doktorze, prosimy o podsumowanie naszej audycji.
No, najpiękniejszym podsumowaniem było świadectwo, które właśnie usłyszeliśmy. Świadectwo, w którym ja wyraźnie wyczułem także bliskość Słowa Bożego. To znaczy, tylko ktoś, kto formuje się właściwie w cieniu Słowa Bożego czy w jego bliskości, jest w stanie zachować taką świeżość po 30 latach pracy w zawodzie położnej. Ja nie wyobrażam sobie, że to jest łatwa rzecz. Taką świeżość i taką otwartość na innych, taką radość w spoglądaniu ciągle na cud życia, który jest ciągle nowy. Można zachować tylko w bliskości Słowa Bożego i ten dary Mesjasza, o których mówi dzisiejsze słowo, one naprawdę mogą się w nas zrealizować, o ile potraktujemy poważnie słowo, które Bóg kieruje do nas w te święta. On przychodzi, także Jan będzie o tym mówił w swojej Ewangelii, jako słowo wcielone, jako słowo, które ma moc także wcielić się w nasze życie, w konkret naszego życia. Może nas zebrać w całość, tych rozproszonych na tysiące sposobów przez ciemność, słabość i wszystkie nasze życiowe problemy. Może nauczyć nas woli Bożej i może dać nam prawdziwą świeżość życia, radość i świeżość życia, o której słyszeliśmy tak pięknie w dzisiejszym świadectwie. Tylko właśnie, drodzy słuchacze, to trzeba po prostu poważnie potraktować słowo, które Bóg będzie do nas kierował w te dni. Otworzyć na nie swoje serce. Nie przepuścić go koło uszu. Niech ono nie przychodzi, jak mówił Augustyn, mawiał, boję się jednego Boga przechodzącego obok. Niech ono nie przychodzi obok nas bezowocnie, obok naszych serc. A wtedy będziemy mogli dzielić się tak pięknymi świadectwami, jak to, które usłyszeliśmy.
Wielkie Bóg zapłać. Przypomnę Państwu, że naszym dzisiejszym egzegetą był ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Wielkie Bóg zapłać.
Bóg zapłać Ojcu, Bóg zapłać Państwu za piękne świadectwa i dzielenie się swoją wiarą i także cierpliwość w wysłuchiwaniu tej audycji.
Również wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy dzwonili, którzy dzielili się świadectwem i wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy uważnie słuchali programu Szukając Słowa Bożego.